Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Dziś Wielki Piątek, dzień upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa. Dla nas wszystkich może to być okazja do refleksji, na przykład nad sensem ludzkiego bólu i jego miejscem w naszym życiu. Na co dzień nie ma raczej na to czasu albo chęci, może nie ma na takie przemyślenia, chyba na jakiekolwiek. Jest teraz coraz mniej miejsca w tym galopującym świecie. Ale jednak zachęcamy do posłuchania tej audycji o cierpieniu, które dotyka chyba każdego człowieka w różnych momentach życia, czy to w obliczu choroby, czy straty bliskiej osoby, czy po prostu trudnych wyzwań codzienności. Czy to cierpienie zawsze jest takim bezsensownym ciężarem, czy może prowadzić do czegoś lepszego, na przykład przemiany, zrozumienia albo odnalezienia nadziei? Dziś spróbujemy zmierzyć się nie tylko z takim pytaniem w rozmowie z osobami, które pracują w hospicjum, a więc towarzyszą ludziom w ich najtrudniejszych chwilach. A w studiu prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, dr Paweł Grabowski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani, witam państwa.
I pielęgniarka koordynująca hospicjum domowego, Sława Drozd-Korowaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie i zapraszam na to wyjątkowe spotkanie.
Akademia Życia.
My raczej na co dzień unikamy takich tematów jak cierpienie, ból, i wszystko, co się z tym wiąże. Bo to są trudne tematy, nie mieszczą się może w takiej estetyce instagramowego modelu życia, bo się boimy, może, że ściągniemy to cierpienie na siebie. Z jakiego powodu?
Gdy ludzie są zdrowi, chodzą do pracy, funkcjonują, mają rodzinę, nikt o tym nie myśli, że dotknie go choroba. Choroba śmiertelna, choroba, która powoduje ból, która powoduje, że się jest wyłączonym z pracy, bez znajomych. Często tak jest, że to są osoby już wtedy wyizolowane od społeczeństwa, bo sąsiedzi czy znajomi też mają problem, o czym rozmawiać z człowiekiem, którego dotknęła choroba. Załóżmy nowotworowa, ciężka choroba, nieuleczalna choroba. Nikt o tym nie myśli, gdy jest zdrowy. Gdy przychodzi choroba, to jest grom, że tak powiem, z jasnego nieba. Ciężko jest się z tym pogodzić. To jest bunt, to jest odrzucenie. To jest bunt, dlaczego mnie to spotkało. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Dlaczego właśnie ja? Przecież ja jestem uczciwy, mam rodzinę, dbam o tą rodzinę, wierzący, praktykujący. Dlaczego ta choroba mnie dotknęła? Dlaczego mnie to spotkało? Tak samo reagują też również i bliscy pacjenta. Tak jakby nie przyjmowali tego, że stracą bliską osobę, że bliska osoba za jakiś czas, czasami naprawdę krótki, umrze, odejdzie.
Ale dlaczego my nie chcemy o tym myśleć, że może się coś takiego zdarzyć? Odsuwamy od siebie takie myśli, że to może nas dotknąć, to może dotknąć naszą rodzinę. Dlaczego uważamy, że nasze życie musi być właśnie takie jak na tym Instagramie, a jeśli takie przestaje być, to albo się załamujemy, albo się buntujemy, albo się poddajemy. Nie wiem jeszcze, jakie są reakcje.
Widzę takie trendy, że ludzie uważają, że jeżeli o czymś ja nie mówię, to problem nie istnieje.
O właśnie.
Albo
tak.
Opowiem o tym ciut inaczej. Rozmawiam teraz z młodymi osobami, które mówią mi, pan mówi językiem wykluczającym, wyłączającym. To jest język, którego my nie chcemy słuchać.
Co to znaczy?
Nie ma czegoś takiego dla tych osób, na przykład jak starość. To jest słowo, które brzmi obelżywie. Oni mówią, mówmy o ludziach dojrzałych. A ja mówię, ale dla mnie dojrzałość oznacza zupełnie coś innego. Dlaczego pan mówi starość? To jest nieładnie brzmiące słowo. Trzeba mówić, że to jest człowiek dojrzały, może w pełni dojrzałości. Ja mówię, ale jeżeli będziemy zakłamywać rzeczywistość, to jej w ten sposób nie zmienimy. Trzeba stawić temu w jakiś sposób czoła. Oczywiście to, o czym mówiła pani Sława, ta choroba nieuleczalna, to jest jeden chyba taki przykład, kiedy cierpienie, ewidentnie możemy powiedzieć, nie ma sensu. Bo cierpienie generalnie zostało jakby zaprogramowane przez naturę w całej swojej masie po coś. Jeżeli zaboli panią ząb, to pomyśli sobie pani, kurczę, rzeczywiście dawno nie byłam u dentysty, coś zaniedbałam, muszę na to zareagować. Jak po imprezie u cioci boli panią brzuch albo jakieś tam inne są dolegliwości, to znaczy, ojejku, chyba na przyszłość muszę pomyśleć o tym, żeby nie jeść tak dużo. Czyli to cierpienie sygnalizuje, człowieku, coś zaniedbałeś, człowieku, coś gdzieś przesadziłeś, nie rób tego, pomyśl o tym, żeby o siebie troszkę zadbać. Ale w chorobie nieuleczalnej to jest jedyny taki moment, kiedy organizm mówi zrób coś, a my wiemy, że i to biorę w duży cudzysłów, nic się już więcej nie da zrobić. Nie da się tego człowieka z tej choroby uwolnić. I to jest cierpienie, które no, ewidentnie nie ma sensu. Organizm woła o pewną pomoc, o to, żeby go uratować od nieuleczalnej choroby, a my z tej choroby tej osoby nie uratujemy.
Ale to cierpienie jest. Jest starość, jest cierpienie, jest ból i nieważne, jak będziemy lukrować tę rzeczywistość, jak będziemy uciekać od tych sformułowań, to to po prostu jest. No nie da się tak polukrować tej rzeczywistości, żeby ją oczyścić z hospicjów, z ludzi cierpiących, potrzebujących pomocy. To jest element naszego życia? Jest?
Demografia jest bezwzględna. Wiemy, że będziemy żyć coraz dłużej. Wiemy, że długość życia ludzkiego wzrasta. Że żyjemy teraz o kilka, czasem kilkanaście lat dłużej niż jeszcze paręnaście lat temu. Ale mało mówi się o drugiej stronie tego medalu, że chociaż wzrasta liczba lat życia naszego, to nie wzrasta liczba lat życia w zdrowiu. Że długą część naszego życia, sporą część naszego życia przeżyjemy jako osoby zależne od innych, mniej lub bardziej. Dla jednych będzie to oznaczało, że ktoś będzie musiał pomóc mi zejść ze schodów, dla kogoś innego, że ktoś będzie musiał podać mi szklankę wody, a dla kogoś innego ta zależność będzie oznaczała, że ktoś będzie musiał mi wytrzeć pupę, umyć mnie, wykarmić i zadbać o mnie i podać mi jakieś leki, dzięki którym może te objawy demencji czy tej starości będą trochę mniej dokuczliwe dla mnie samego i dla innych. Więc jesteśmy, będziemy osobami zależnymi. Ta rzeczywistość jest rzeczywistością, której trzeba będzie po prostu stawić czoła. Także to cierpienie no, będzie nam towarzyszyło w takim aspekcie.
A ono jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji? Czy można go uniknąć, jeśli bardzo się postaramy? Pytam trochę przewrotnie, bo niektóre osoby tak myślą. Wystarczy się bardzo postarać, o tym nie myśleć. Właśnie unikając też pewnych sformułowań chociażby. Da się tego uniknąć? Czy jest to coś, co nas, kolokwialnie, dopadnie? Nas albo naszych bliskich, że nie da się przeżyć życia bez cierpienia?
Myślę, że nie. Żyjemy w dobie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, a w tym wszystkim pośrodku jest człowiek, a dodatkowo chory człowiek. I wtedy dopiero okazuje się, że tak, potrzebuje opieki, potrzebuje pielęgnacji, potrzebuje zainteresowania, wsparcia, pomocy. I potrzebny jest drugi człowiek do tego. I jeśli się zaakceptuje, pewnie nie szybko, za jakiś czas akceptujemy pewne rzeczy, pewne sprawy, gdy poprzekładamy sobie myślenie, wtedy jest łatwiej. Potrzebny jest właśnie do tego ten drugi człowiek, nie sztuczna inteligencja. Po to jest praca hospicjum, po to jest praca profesjonalistów, aby pomóc przejść przez chorowanie i umieranie.
Mieliśmy taką pacjentkę w hospicjum stacjonarnym, która była bardzo taką, można powiedzieć, no, nieprzyjemną osobą. I zapytałem, co się dzieje? Czemu pani tak no, wrzeszczy bez potrzeby? Zachowuje się w taki sposób no, nawet arogancki wobec personelu. A ona mówi, bo ja wolę, żeby ktoś przyszedł i mnie tutaj nawet zjechał, obsobaczył i skrzyczał, chociaż to się u nas przecież nie dzieje. Ale wolę, żeby to się wydarzyło, niż leżeć tutaj sama i nikt ze mną nie był. Ludzie tak bardzo potrzebują bliskości drugiej osoby, że są w stanie w taki sposób nawet zareagować.
Czyli ludzie potrzebują bliskości, ale i emocji.
Tak jak my obserwujemy jeszcze w swojej pracy, gdy mówimy o cierpieniu, gdy pacjenci są bardzo cierpiący z powodu bólu, gdy się uśmierzy lekami ból fizyczny, wraca im jakaś nadzieja, wraca im chęć do życia, bo często oni mówią, że nie chcą żyć z powodu bólu, z powodu wielkiego cierpienia. I po to jest nasza praca, aby do tego nie doszło, żeby ludzie ostatnie chwile życia spędzili godnie, nie cierpiąc, mówiąc o bólu fizycznym, chociaż w naszej pracy tam jest nie tylko ból fizyczny, to jest i ból wszechogarniający, cierpienie wszechogarniające. Dlatego ważna jest praca całego zespołu w hospicjum. I tak jak obserwujemy, ja pracuję 8 lat w hospicjum, ludzie, którzy są zaopiekowani, którzy nie odczuwają bólu fizycznego, są spokojni. Odchodzenie jest zupełnie inne. I mają bliskich przy sobie.
To jest bardzo ważna rzecz, na którą Państwu zwróciła tutaj uwagę, bo często mając taką osobę w domu, opiekunowie chcą wziąć wszystko na siebie. Nie da się. Jedna osoba naprawdę nie jest w stanie bardzo często, najczęściej ogarnąć cierpienia swojego bliskiego bez wsparcia innych osób. I my to, co robimy tutaj, to cały czas mówimy, edukujemy, nie wstydź się poprosić o pomoc, bo nie jesteś w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Nie jesteś profesjonalistą czy profesjonalistką zajmując się swoim bliskim. Musisz się wielu rzeczy jeszcze nauczyć, a nauczysz się od mądrego lekarza, od empatycznej pielęgniarki, nauczysz się od fizjoterapeuty, jak pewne rzeczy robić, nauczysz się od członków zespołu hospicyjnego, od innych. Trzeba prosić o pomoc.
Tak, poza tym ci ludzie sami mówią, że nienawidzą siebie za to, że na przykład brakuje im cierpliwości, albo że mają złe emocje do tej osoby cierpiącej, bo po prostu nie dają rady fizycznie i psychicznie. Nie akceptują tego u siebie, ale jesteśmy tylko ludźmi. A pytanie, czy cierpienie ma jakikolwiek sens?
Akademia Życia.
Często słyszymy o poszukiwaniu sensu cierpienia. Czy z Państwa doświadczeń wynika, że cierpienie może mieć jakiś głębszy sens dla pacjentów hospicjum, ich bliskich? Jeśli tak, to jaki?
O tym biologicznym już powiedziałem, że bardzo często, za wyjątkiem oczywiście hospicjum i choroby nieuleczalne, to cierpienie ma sens biologiczny.
W przypadku takich dolegliwości, które nam coś sygnalizują, tak. A w przypadku takich sytuacji ostatecznych prawie?
Ma sensu. Możemy nadawać mu jakiś sens gdzieś tam metafizyczny, mistyczny, duchowy. Możemy ofiarować za kogoś, ale nie możemy nigdy w życiu wymagać, żeby ktoś coś takiego robił. To jest sprawa każdej osoby. Dla mnie, jako lekarza, dla państwa, jako dla pielęgniarki, to cierpienie po prostu nie ma sensu. Jest naszym przeciwnikiem i stawiamy mu czoła z całym tym orężem profesjonalnej wiedzy, umiejętności, które mamy, żeby to cierpienie wyeliminować. Wtedy osoba, tak już pani Sława też o tym wspomniała poprzednio, ma czas zastanowić się nad sensem swojego życia, ma czas na to, żeby się pogodzić z bliskimi, pozałatwiać sprawy, których by w życiu nie załatwiła, gdyby zębami wgryzionymi w ręcznik była z bólu i miała tylko to przed oczami. Więc jesteśmy po to, żeby to cierpienie, które nie ma sensu, uśmierzyć.
Skąd to absurdalne stwierdzenie? Niektórych są nadal zwolennicy tej teorii, że cierpienie uszlachetnia.
No, nie wiem, państwo.
Nie wiem.
Nie
to
ma
po prostu
nic szlachetnego
absolutnie
w tym.
Nic. Jeśli już rozważać w kontekście samej ewentualnie choroby, że choroba czasami, tak jak my obserwujemy, przytrafia się, czy zdarza się, czy występuje, żeby się zatrzymał, że człowiek pędzi. Wszystko jest bardzo ważne. Często nie myśli o sobie, o swoim zdrowiu i czasami ta choroba jest po to, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć pewne sprawy, przeanalizować, trochę zmienić w pewnym sensie i samego siebie, czasami nawet stosunek do innych osób.
Na niektórych to działa, na niektórych nie. Niektórzy rzeczywiście w takiej sytuacji ekstremalnej się zatrzymują i wtedy myślą, po co ja tak gonię? Zdrowie jest najważniejsze, może zmienić swoje życie, bo to, co było do tej pory, doprowadziło mnie do tego stanu, że mało nie umarłem. A niektórzy niby się zatrzymują, niby sobie coś obiecują, potem jak się trochę polepszy, galopują dalej. I czasami ten drugi raz, który się zdarzy, jest tym ostatnim.
Pewnie trzeba by tutaj wrócić do tego porównania choroby i cierpienia jako sytuacji kryzysowej. I w takiej sytuacji każdy radzi sobie na swój sposób. Znowu, czerpiemy z tych zasobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych, jakie zbieraliśmy przez całe życie. Jeden weźmie byka za rogi, będzie stawiał czoła, drugi będzie udawał, że problem nie istnieje. I jeden wyjdzie z tej sytuacji, może to absurdalne, ale rzeczywiście silniejszy i mocniejszy. I to cierpienie rzeczywiście wtedy go w jakiś tam sposób wzmocni. Nagle okazuje się, że jest czas na to, żeby wzmocnić relacje w rodzinie, że jest czas, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, przebaczyć. Nagle okazuje się, że ludzie rzeczywiście dożywają, my to nazywamy ostatnia prosta, że na tej ostatniej prostej dzieją się bardzo ważne rzeczy, ale ktoś musi chcieć, żeby to się wydarzyło.
I wtedy można powiedzieć, że to było po coś.
To było rzeczywiście po coś i wtedy rzeczywiście nadał temu taki sens, że to cierpienie, tak jak państwo powiedziała, było takim momentem na zatrzymanie się, przemyślenie, zmianę w życiu. Jak z każdego kryzysu, jeden wychodzi mocniejszy, nawet jeżeli to jest tuż przed śmiercią, a kogoś innego ten kryzys totalnie gdzieś rozwałkowuje, rozwala, niszczy. My jesteśmy naszym zespołem po to, żeby tych zniszczeń było jak najmniej. Towarzyszymy po to, żeby rzeczywiście jak najlepiej przez ten czas przejść. Ale z drugiej strony mamy wolnego człowieka. A jak to sobie tłumaczymy, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność. Zrobisz z tym, co zechcesz.
A jak w obliczu nieuleczalnej choroby, zbliżającej się śmierci, zmienia się perspektywa pacjentów dotycząca ich własnego cierpienia. Czy dostrzegacie u nich jakieś próby nadania mu znaczenia?
Różnie bywa. Dlatego, że każdy wchodzi z pewnym bogactwem, które gromadził przez całe życie w ten etap ostatniej prosty, końca życia. I jedni rzeczywiście nadają sens, nagle polepszają się relacje w rodzinie, polepszają się relacje z Panem Bogiem, polepszają się relacje z samym sobą. Ludzie naprawdę dojrzewają przepięknie, a ktoś inny nie, nie chce tego wszystkiego. Czyli można powiedzieć, że można ten czas końca życia umierania bardzo dobrze wykorzystać i można go zmarnować. I niektórzy po prostu, mimo naszego wsparcia, decydują się, żeby ten czas zmarnować i nie mamy na to większego wpływu.
A teraz mi się nasuwa taka sytuacja, gdy mieliśmy pacjenta w hospicjum domowym, który był przewodniczącym rady kościelnej, który zawsze był w kościele, który chodził z tacą, przysługiwał przy mszy. A gdy już zachorował, nie dojechał do kościoła, bo już nie dał rady. I gdy doktor był na wizycie, pan Marian powiedział, że tak bardzo lubił ten kościół, że mu tak tego bardzo brakuje. I proszę sobie wyobrazić, że doktor wsiadł w samochód, pojechał po księdza i była odsłużona msza w domu u pana Mariana.
No, weźmie ksiądz zestaw małego księdza i robimy.
I co, jak
będzie msza w domu. Rzeczywiście człowiek był przeszczęśliwy.
Był przeszczęśliwy.
No, przed śmiercią.
A często zdarzają się takie sytuacje, takie postawy buntu, niezgody na cierpienie, które trwają do samego końca, że ludzie się jednak nie godzą, buntują.
Nie wiem jak pani Sława, ja to częściej widzę u rodzin.
To właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że nie u pacjentów. Ja u pacjentów tego nie zauważałam. Bardziej u rodzin jest wielki bunt. Naszą rolą jest wytłumaczenie, podejmujemy próby, rozmawiamy, że to już nie ma sensu, bo to już jest przedłużanie tylko cierpienia dla pacjenta. Czasami usłuchają nas, czasami nie słuchają, nie chcą słyszeć.
A u samych pacjentów, u samych cierpiących, tych chorych nieuleczalnie w obliczu śmierci?
No, długi czas mówiłem, że nikt nigdy w życiu nie poprosił mnie o eutanazję. Mówią ludzie,
może
że nie chcę już żyć.
W Polsce nielegalna jest.
No, ale ludzie proszą czasami, słyszałem, że chcą tego, żeby było. Mnie nikt nigdy w życiu, no raz. Za wyjątkiem rzeczywiście jednej pani, która uznała, że ona chce umrzeć i prosi o to, żeby rzeczywiście to zrobić.
Tak bardzo cierpiała?
Nie, po prostu taką miała myśl, że to już koniec i prosi, żeby ją zabić. Tłumaczenie, że to jest niezgodne z prawem, tłumaczenie, że nie wiem jak to zrobić, że nie umiem tego zrobić, że nawet gdybym umiał, to tego nie zrobię, bo mi światopogląd nie pozwala. Mało to wszystko do tej pani przemawiało i którego dnia w złości powiedziałem, dobrze, to ja panią dzisiaj uduszę poduszką, przyjdę. Nie?
Roześmiała się?
Nie, popatrzyła na mnie z porażeniem, mówi, co pan w ogóle opowiada? Mówi, to przecież to obrzydliwe jest. Ja mówię, no właśnie, nie? Bo mówi, o, jeszcze się mnie pyta, jak to będzie? Ja mówię, no normalnie, siądę na pani na twarzy, pani wierznie parę razy nogami i umrze, nie? I to prawdopodobnie tak się skończy. Tylko pytam, to jest obrzydliwe, co ona do mnie w ogóle opowiada. No i ja mówię, no właśnie, dlatego trzeba się nad tym zastanowić. I kobieta rzeczywiście po tym wszystkim się jakoś mocno otrząsnęła, jak sobie wyobraziła siebie leżącą, przygniesioną przeze mnie własnym tyłkiem
poduszką. Naprawdę uwierzyła, że pan może ją udusić poduszką?
No, no i rzeczywiście się jak zaczęła zastanawiać nad tym dość mocno i nagle okazało się, to była przełom wiosny i lata, że na tym otwartym podwórku wychodziła. Ja mówię, to pani spróbuje poczerpać z tego życia, co jest takiego pięknego. Uczyliśmy się razem tego skracania perspektywy. Dzisiaj słyszała takie ptaki, dzisiaj takie kwiaty pachniały, dzisiaj takie kwiaty zakwitły, dzisiaj to widziała, dzisiaj tamto. Miała tych przeżyć takie mnóstwo i dla mnie było to dość takie mocne doświadczenie, kiedy na chyba dzień czy dwa przed śmiercią, umierając, powiedziała do mnie, dziękuję panu za uratowanie mi życia. Więc to było dość niesamowite dla mnie doświadczenie, że jakaś rozpacz musiała być tam w środku, do której ani psycholog, ani nikt z nas nie dotarł, że chciała coś takiego, ale ten sam fakt, że no jak mówię, dzień czy dwa przed śmiercią usłyszałem, dziękuję za uratowanie mi życia, to było dość mocne doświadczenie, a żyła pełną piersią tych parę tygodni jeszcze długich, które jej pozostały. Rzeczywiście ciesząc się z każdego drobiazgu. Oczywiście wiedziałem, że sobie mogę z taką panią na to pozwolić. Nie z każdym sobie coś takiego pozwolił. Na tyle to, co pani Sława powiedziała, że ważne jest, że my rozmawiamy, my budujemy relacje z naszymi podopiecznymi. Niektórzy w to wchodzą i rzeczywiście ufają nam, a niektórzy cały czas na odległość nie, dziękuję. Wiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić. Tak jak mogłem sobie pozwolić zażartować z pacjentem, który bardzo czekał na ślub swojego syna. I też u nas leżał. No i cały czas, nie, ja jestem taki słaby, ja w ogóle. No i w dniu ślubu tego syna rano podczas porannego obchodu mówi do mnie, no i syn ma ślub dzisiaj, a ja tutaj będę tak sam, zupełnie taki słaby jestem i w ogóle. Szkoda, że nie będę mógł pojechać. Ja mówię, ale co się stanie, jak pan pojedzie? Mówię, no najwyżej pan umrze, nie? I on tak patrzy się na mnie. Mówi, Boże, przecież ja jestem w hospicjum, najwyżej. I tak się zaczął śmiać. I mówi, rzeczywiście, pakujemy się, nie? No i pojechał na ten ślub, bo to było w urzędzie w Białymstoku. Niech pan sobie wyobrazi karetka, nie? Wszyscy w oknach w urzędzie wyglądają, kogo będą wynosić, a tam nie wynoszą, tylko wynoszą, mówi mnie, nie? No i wnosili mnie z tymi kropówkami, z tymi pompami, z tym wszystkim. Pojechał, wziął udział w ślubie tego syna, wrócił, przeszczęśliwy, że to się gdzieś udało. Mówi, widzi pan, nie umarłem. Ja mówię, no widzi pan, przeżył to wszystko bardzo dobrze. On się zaczął tak śmiać, że najwyżej wezmę i umrę przecież. No, jestem w hospicjum, nic więcej mnie nie spotka. Wziął udział w ślubie syna, był przeszczęśliwy. Ten dzieciak też, bo tatę miał na swoim własnym ślubie. Wprawdzie w obstawie medycznej, ale miał, wrócił, żył jeszcze parę dni. No i umarł przeszczęśliwy, że celu dopiął, że był na ślubie własnego dziecka.
A jakie obawy i lęki towarzyszą cierpiącym pacjentom hospicjum i w jaki sposób wy ich jeszcze wspieracie? Można tak, jak pan doktor mówił?
Pacjenci mają sporo lęków. Ja kiedyś miałam pacjentkę, która, gdy mąż nie wychodził z pokoju, płakała, łzy leciały po twarzy i mówiła: Pani Sławo, ja tak bardzo się boję ich zostawić tutaj.
Czyli
mówiła
o nich,
o mężu i o synu, który był osobą dorosłą. I powtarza mi to tylko wtedy, gdy nie było męża. Także często umieraniu towarzyszy lęk o rodzinę, o ich byt, o to, czy sobie poradzą.
Nie o siebie.
Nie. Pacjenci umierający już nie myślą o siebie, tylko myślą o swoich bliskich, którzy zostaną. Jak oni sobie poradzą?
A co możemy zrobić? Nawet może powinniśmy, my zwykli zjadacze chleba, nieprofesjonaliści, niedotknięci cierpieniem jeszcze, albo w ogóle niedotknięci w obliczu właśnie ludzkiego cierpienia.
Akademia Życia.
Chociaż staramy się uciekać od rozmowy, czy choćby rozmyślania na ten temat, no to od samego problemu, tak jak tutaj rozmawialiśmy, nie da się uciec, bo tego cierpienia na świecie jest bardzo dużo. Wydaje się nawet, że coraz więcej, praktycznie wszędzie ono jest. Co możemy w takiej sytuacji zrobić, jeśli mamy ludzkie odruchy oczywiście? Jak wspierać osoby cierpiące, czego one od nas oczekują, i te osoby cierpiące, i bliscy tych osób cierpiących?
Ja myślę, że cierpienie też można rozważyć w kontekście samotności. Gdy człowiek jest samotny, potrzebny jest drugi człowiek, żeby nawet być. Potrzebna jest rozmowa, potrzebna jest empatia, potrzebny jest kontakt, nawet dotknięcie chorej, bliskiej osoby. Coraz mniej się o tym mówi, mniej się tego robi. Czasami ludzie się krępują pokazywać swoje uczucia, bliskość, a to jest potrzebne każdemu.
Bo my mamy z tym problemy, bo tych relacji face to face jest coraz mniej. My się komunikujemy za pomocą różnych komunikatorów i nam jest trudno czasami znaleźć słowa, czasami w ogóle nie potrafimy spojrzeć w oczy komuś, nawiązać kontaktu wzrokowego na dłużej, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, to zauważyłam. Tak się jakoś od siebie oddalamy fizycznie.
Ludzie nie wiedzą, jak się zachować w obecności osoby cierpiącej i chorej. Myślę, że to, co robimy w Makówce, zapraszając dzieci ze szkół, zapraszając młodzież medyczną. Teraz na przykład klerycy się wpraszają, też chcą posłuchać, jako przyszli księża, jak rozmawiać z osobami cierpiącymi, wymagającymi też wsparcia. Bardzo się z tego cieszymy, że ludzie chcą jednak i czują taką potrzebę, żeby się tego uczyć. Bo po pierwsze, to jest kapitał dla ich bliskich, którzy będą mieli kiedyś osobę, która zechce, nie będzie się bała być, towarzyszyć, rozmawiać, a poza tym kiedyś pokażą to tak szeroko, tak daleko, że być może sami skorzystają jako osoby stare, chore,
to
cierpiące.
To jak się zachować, panie doktorze?
Normalnie, nie wydziwiam.
I ja nawet dodam, wystarczy być.
O, dokładnie.
Czasami wystarczy być, czasami coś przeczytać. Kiedyś też wchodziłam do pacjenta, siedziała córka, oni nie słyszeli, gdy ja weszłam. Czytałam mu prasę. Ten ojciec słuchał, wykazywał takie zainteresowanie i to był taki ładny widok. Córka dorosła, już będąca na emeryturze, czytała czasopismo.
Pewnie nieważne, co tam było. Bliskość się liczyła i to, że ona poświęcała mu czas.
Uważam, że nawet sąsiedzka taka pomoc prozaiczna. W czym mogę ci pomóc? Takie słowo proste. W czym mogę ci pomóc? I to już jest ważne.
No i podzielić się z tym najbardziej deficytowym towarem na świecie swoim czasem. Uszczknąć go chociaż trochę i przekazać innej osobie. Wydaje się, że to takie nic, ale one to doceniają, te osoby cierpiące, które są samotne często.
Bo to jest wolontariat. Mamy też osób dorosłych jako wolontariuszy, takich 40, 50, 60 plus, sporo, i sprawdzają się doskonale, bo mają też swoje doświadczenia, jakąś pewną wiedzę, pewne rzeczy już przeżyły jako wolontariusze czy wolontariuszki. To są osoby przecudowne w hospicjum. Także jeżeli jesteśmy również starsi, niekoniecznie pierwszej czy drugiej już młodości, też nie powinniśmy się bać, tylko dobrze byłoby ten czas poświęcać.
Czyli jeśli mówimy o tych oczekiwaniach, to po prostu być, poświęcić trochę swego czasu, prosty, ale wielki gest człowieczeństwa.
Dokładnie,
po prostu.
Tak.
No i z tą refleksją Państwa zostawiamy na Wielki Piątek, a o istocie i sensie ludzkiego cierpienia mówili ci, którzy pomagają cierpiącym, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza dr Paweł Grabowski i pielęgniarka koordynująca hospicjum domowego Sława Drozd-Korowaj. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję
za to spotkanie i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.